Pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, pan jest posłem z ziemi szczecińskiej, z tego regionu. Tam mieści się również Kamień Pomorski, miejscowość, którą poznaliśmy no, na skutek tragicznego pożaru, który 3 miesiące temu wybuchł. Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim zapewnia, że najbliższe święta Bożego Narodzenia poszkodowani w pożarze spędzą w nowych mieszkaniach. Kamienicki magistrat składa obietnicę, mimo że do tej pory nie został jeszcze wyłoniony wykonawca robót budowlanych. A tuż po pożarze, też pamiętamy, w hotelu socjalnym był, czy na zgliszczach tego hotelu był pan premier Donald Tusk i przedstawiciele władz lokalnych, którzy zapewniali, że budowa ruszy błyskawicznie. 3 miesiące, jeszcze nic nie ma, sprawa przycichła, najpierw szum medialny, teraz cisza.
Tak, a jeżeli ojciec pozwoli, to ja jednak rozpocząłbym od mojego sprostowania, nawet protestu, jako właśnie mieszkaniec Pomorza Zachodniego i jako diecezjanin kościoła szczecińsko-kamieńskiego zaprotestuję, że Kamień Pomorski poznaliśmy dopiero przy okazji tej strasznej tragedii. Rzeczywiście, ta straszna tragedia dotknęła Kamień Pomorski w drugi dzień świąt wielkanocnych. Ja również wtedy byłem w Kamieniu Pomorskim, towarzyszyłem panu prezydentowi Rzeczypospolitej, panu profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, który również w tym miejscu był, ale Kamień Pomorski znany jest i wiem o tym również bardzo dobrze radiosłuchaczom tej stacji. Nie dlatego, że miało miejsce taka straszna tragedia, tylko dlatego, że jest częścią z jednej strony naszej diecezja szczecińsko-kamieńska. Tam mieści się kontrkatedra przepiękna, z przepięknymi organami, z przepiękną, bogatą historią. Tam Otto z Bambergu chrzcił pomorzan. I Kamień Pomorski to nie tylko ta tragedia, to również uzdrowisko, to cudowni ludzie, cudowni mieszkańcy, to przepiękny dar od Pana Boga w postaci cudownej przyrody Zalewu Kamieńskiego i naprawdę warto patrzeć na to niezwykle urokliwe miejsce na mapie naszego województwa i naszego kraju, nie tylko przez pryzmat tej tragedii. Natomiast wracając do pytania, to rzeczywiście ojcze jest tak, że często decydenci polityczni, w tym wypadku ci, którzy dzisiaj za państwo odpowiadają, czyli Platforma Obywatelska z jej liderem, premierem Donaldem Tuskiem, z przedstawicielem rządu, panem wojewodą Zdrowiczem, który również uczestniczył w tym spotkaniu premiera i później prezydenta z władzami samorządowymi, deklarowali daleko idącą pomoc. Ale to jest bardzo charakterystyczne dla Platformy Obywatelskiej, bardzo charakterystyczne dla tego premiera i dla tych polityków, że znakomicie odnajdują się przed kamerami, znakomicie potrafią deklarować daleko idącą pomoc, środki finansowe, natomiast kiedy przychodzi co do czego, zostawiają samorządowców samym sobie. I tak samo, takie same zdarzenie właśnie dotknęło Kamień Pomorski. Samorządowcy z burmistrzem, panem Brązałem Karpińskim, wiem to najlepiej, rzeczywiście dokładają wszelkich starań, żeby zabezpieczyć los tych wszystkich rodzin, które ucierpiały wskutek tego pożaru. Natomiast żaden samorząd nie jest w stanie jeszcze w takim gąszczu niespójnych niejednokrotnie przepisów prawnych, w takim gąszczu pewnych braku jasnych reguł, jasnych decyzji ze strony Urzędu Wojewódzkiego, ze strony Urzędu Marszałkowskiego, którym też zawiaduje Platforma Obywatelska w tym regionie, a to Urząd Marszałkowski miał przekazać działki samorządowi miasta. To Urząd Wojewódzki miał ułatwić pewne procedury i to w końcu rząd pana premiera Donalda Tuska miał przeznaczyć odpowiednie środki na to, żeby tę budowę móc w odpowiednim terminie skończyć, żeby daleko nie szukać. To samo mamy nawet teraz przy okazji tej powodzi. Rząd Platformy Obywatelskiej chce grzać się w świetle wysokich sondaży. Chce być postrzegany w mediach jako rząd technokratów, sprawnych. Natomiast kiedy przychodzi do sytuacji trudnych, ten rząd sobie nie radzi. Jeżeli sobie z czymkolwiek radzi i za co na pewno ten rząd należy chwalić, to za taką umiejętną, plastikową politykę marketingu, propagandową, przedstawiającą, a to właśnie taki wyścig, tak? Pan premier Donald Tusk w Kamieniu pojawił się natychmiast. Nie zastosowano żadnych procedur wtedy. Nie powiadomiono Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nie powiadomiono głowy państwa o tej strasznej tragedii. Natomiast premier pojawił się tam natychmiast po to, żeby, jak rozumiem, w świetle kamer pochodzić przy tym pogorzelisku, zapewnić wszystkich zainteresowanych, że znajdą się środki i pieniądze na pomoc. Po czym równie szybko jak przyjechał, to wyjechał i mamy efekt taki, o jaki ojciec pyta. To znaczy samorządowcy zostali sami sobie, a to nawet nie chodzi o samorządowców, tylko osoby najbardziej tą tragedią poszkodowane. I no, myślę, że Boża opatrzność też zdecydowała, że był w tym dniu w Kamieniu Pomorskim nasz arcypasterz, ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, który miał mieć wtedy uroczystość w ingresu do kontrkatedry. Wtedy właśnie padła jasna deklaracja, że tutaj Caritas diecezji szczecińsko-kamieńskiej bardzo mocno zaangażuje się w pomoc i wiem, że ksiądz Maciej Szmuc, szef Caritas naszej diecezji, bardzo ofiarnie i bardzo ciężko pogorzelcom pomagał. Włączali się ludzie różnych środowisk, włączała się cała Polska w tę pomoc i oczywiście za to należy wszystkim być z tego serca wdzięcznym i nigdy dosyć podziękowań. Natomiast to nie jest tak, że w tego typu sytuacjach to tylko i wyłącznie ludzka ofiarność będzie decydująca.
No więc właśnie
w takich sytuacjach powinien być rząd, powinny być działania wspierające władze samorządowe, powinny być działania Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego. Czy te działania są? Pewno. Gdyby ojciec zapytał dzisiaj, nie wiem, wojewodę czy premiera Donalda Tuska, to byłoby pełno deklaracji, że oczywiście działamy, nie zapominamy, pomożemy, a jak przychodzi co do czego...
Tylko czy one są wystarczające, te działania, no i czy...
Oczywiście, że nie są wystarczające.
I czy po prostu są na czas, ale to nie jest tylko kwestia tego, żeby na przykład wypłacać odszkodowania jakieś i tak dalej, ale także przeciwdziałać powodziom, czy przeciwdziałać tego typu sytuacjom, które miały miejsce na przykład w Kamieniu Pomorskim, na ile da się przeciwdziałać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, wiem, że przygotował projekty strategiczne, które właśnie miały na celu przeciwdziałać powodziom. Rząd Donalda Tuska te projekty skreślił, więc pytanie jest też o wiarygodność tych obietnic, panie pośle.
To jest, drugie rzeczy, tak, że zawsze w takich sytuacjach, jeżeli byśmy rozmawiali z przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, to on będzie miał jedną odpowiedź na to, że to przerabiam już od kilku dni z ministrem Scheinfeldem czy z innymi politykami. Wtedy oni wyszkoleni przez swoich doradców wizerunkowych w ramach tak zwanych przekazów dnia, gdzie są instruowani, co mają mówić, mówią tak: pan kłamie, pani Gęsicka kłamie, premier Jarosław Kaczyński kłamie, to nieprawda, dlaczego pan kłamie? I taką sieczkę uprawiając, próbują wmówić ludziom, że tak naprawdę tutaj nie ma winy po stronie rządu. Natomiast na czym polega wina tego rządu? Otóż ona polega na tym, że ten rząd na potrzeby doraźnej walki politycznej nie miał żadnych zahamowań ani oporów, żeby skreślić z listy indykatywnej w ramach tak zwanych projektów kluczowych inwestycje przygotowane, i chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, przygotowane od początku do końca przez niezwykle kompetentną minister, jaką była pani minister Grażyna Gęsicka, programy zaakceptowane przez Brukselę. Dzisiaj te pieniądze leżą na kontach Narodowego Banku Polskiego, są w zasięgu ręki, a nie są inwestowane, nie są konsumowane, ponieważ ten rząd zajmuje się tylko i wyłącznie propagandą, a nie sprawnym zarządzaniem.
Panie pośle, ale dlaczego rządowi nie zależy na tym, żeby te pieniądze wykorzystać? Przecież gdyby te pieniądze wykorzystał, zrobił na przykład ten projekt strategiczny przeciwpowodziowy, no to byłaby chwała i byłyby jeszcze wyższe sondaże i poparcie w kolejnych wyborach.
Widocznie oni kombinują inaczej. Przepraszam za to określenie kombinują, ale to jest tak. Oni, przejmując stery władzy w Polsce, uznali, że wszystkie działania podjęte przez poprzedników należy zlikwidować i w jakimś stopniu należy ukarać te tereny, na których Prawo i Sprawiedliwość uzyskało dobry wynik. Oni stawiają zarzut taki, że ten zapis, ten projekt kluczowy był realizowany dlatego, że na Podkarpaciu, w Małopolsce, prawica, w tym wypadku Prawo i Sprawiedliwość, cieszy się wysokim poparciem. To dlatego pani Grażyna Gęsicka ten projekt pisała. Przecież to jest absurd żeby nie powiedzieć idiotyzm do potęgi. Powódź, klęska, chcę to powiedzieć wyraźnie, nie ma barw partyjnych ani politycznych. Dzisiaj rządzi Platforma, kiedyś rządziło Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze wcześniej rządzili postkomuniści z FLD i te tereny były dotykane powodzią. Tu już wielki Polak, Eugeniusz Kwiatkowski, kiedy budował centralny okręg przemysłowy, miał plany budowy zbiornika retencyjnego na Wisłoku w powiecie jasielskim, w Beskidzie Niskim, po to, żeby właśnie tę falę powodziową zatrzymać. Myśmy do tego wrócili. Potrzeba było 60 lat, żeby wrócić do pomysłu wielkiego inżyniera, wielkiego patrioty, wielkiego polityka, jakim był pan premier Eugeniusz Kwiatkowski. Wystarczyła tylko zmiana władzy. Platforma Obywatelska ten projekt skreśla. Dlaczego? Bo mówi, on był politycznie wpisany, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość chciało politycznie dowartościować tereny, na których wygrywa. No, z takimi argumentacjami nie sposób wręcz polemizować. Dzisiaj po raz drugi już zarządu z tej ekipy te tereny dotyka klęska. I chcę, przecież to nie jest wina Platformy, że pada deszcz, oczywiście. Natomiast winą, i to mówię bardzo wyraźnie, winą i grzechem zaniechania tej ekipy jest to, że oni tylko i wyłącznie klajstrują. Doraźne skutki próbują zaklajstrować jakimiś doraźnymi pomocami deklaratywnymi póki co. Bo jeżeli pan premier Grzegorz Schetyna ogłasza, że oto rząd wyasygnuje 65 milionów złotych na pomoc dla powodzian. Może to rzeczywiście 65 milionów to jest kwota wręcz no, niewyobrażalna dla przeciętnego obywatela. Ale sama kotlina kłodzka, dzisiaj dotknięta już po raz kolejny powodzią, to są straty wliczane właśnie na poziomie tych 65 milionów deklarowanych przez pana premiera Tuska i pana premiera Schetynę. A gdzie Opolszczyzna? A gdzie całe Podkarpacie bez mała? A gdzie Małopolska? A gdzie inne gminy i powiaty innych województw dotknięte tą klęską? I teraz zastanawiam się, dlaczego, co legło u podstaw skreślenia na przykład projektu dotyczącego renowacji zbiornika na Nysie. To jest dopiero zagwozdka. Nysa, przepiękne miasto na Opolszczyźnie, znajduje się parę metrów poniżej poziomu wody tego zbiornika. W 1997 roku dno tego zbiornika zostało rozjechane. Myśmy zaprojektowali pieniądze po to, żeby ten zbiornik no, doprowadzić do jego renowacji, dlatego że nie daj Panie Boże, jakakolwiek tragedia, rozsypanie wałów wokół tego zbiornika, to po prostu Nysy nie ma. To będzie tragedia wręcz niewyobrażalna, ponieważ ta fala powodziowa może to miasto zmieść. I teraz zdejmuje się taki projekt, ponieważ tylko i wyłącznie dlatego, że to poprzednicy go zapisali. Jesteśmy 2 lata do tyłu. Gdyby była pewna wizja, pewna kontynuacja, że przychodzimy, oczywiście jesteśmy w sporze politycznym, spór polityczny jest istotą demokracji, należy się spierać pod warunkiem, żeby z tego sporu były dobre rozwiązania dla Polski. A jakie są rozwiązania dobre dla Polski, jeżeli skreśla się te inwestycje, jeżeli skreśla się nawet jak gdyby zupełnie innej bajki, ale to też jak gdyby dla pokazania obrazu sytuacji. No, co legło u podstaw, że zostały skreślone pieniądze na odwierty poszukiwań gorących wód w geotermii toruńskiej? Czy były jakieś przesłanki ekonomiczne, merytoryczne? Nie. Skreślić, bo skreślić, dlatego że to jest właśnie inwestycja, która nie podoba się Platformie Obywatelskiej. I tak ten rząd to wszystko realizuje, gdzie jeżeli trzeba stanąć przed kamerą, zrobić wrasobliwą minę, powiedzieć tak, tutaj postaramy się, będzie 6 tysięcy doraźnej pomocy dla każdego, dla każdej rodziny dotkniętej powodzią, tylko że pojutrze, za miesiąc, za rok, jeżeli pojawi się chmura burzowa, jeżeli pojawi się deszcz, to ci ludzie z takim samym przerażeniem będą wyglądać, czy ta woda za chwilę...
A nie można niestety tego wykluczyć, bo jak powódź zdarzyła się raz, to widzimy, że może zdarzyć się oczywiście i drugi, i trzeci, choć oczywiście nikt tego nie chce. Panie pośle, wczoraj także premier Tusk wraz ze swoimi ministrami wystąpił na konferencji i mówił, że sprawy, o których przez wiele lat się mówiło, uda się załatwić, a to dotyczy plac zabaw w każdej szkole. To jeden z sukcesów, którymi wczoraj chwalił się Donald Tusk, także reforma domów dziecka, kontrakt gazowy z Katarem i umowa na budowę autostrady A2. Ale okazało się, że tych placów zabaw w każdej szkole wybudowano 4.
To jest tak. No, ten rząd nie jest w stanie zagwarantować odpowiedniej kwoty dla szklankę mleka dla każdego ucznia. ten rząd deklarował, że każdy gimnazjalista zostanie obdarowany laptopem, aby tutaj ten postęp informatyzacji, dostępu, wyrównywania szans dzieci z obszarów wiejskich, no, tak zwanych zapóźnionych, miały takie same możliwości korzystania z internetu, z sprzętu komputerowego, jak dzieci w wielkich miastach. Oczywiście dzisiaj już o tym nikt nie pamięta. Kolejne zapowiedzi, no to jest właśnie taka kuglarska, powiedziałbym szamańska umiejętność przykrywania trudnych tematów kolejnymi zapowiedziami. Znaczy rząd zapowiada, że coś zrobi, po czym za parę miesięcy, jakby ojciec przeanalizował wszystkie takie zapowiedzi. To znaczy tak, jak coś pojawia się niedobrego dla tego rządu, to momentalnie wyskakuje albo jakiś błahy, który wymachuje jakimiś uwłaczającymi obyczajności gadżetami, albo atakuje prezydenta po to, żeby odwracać uwagę opinii publicznej. Więc co? Coś niedobrego się dzieje. Rząd odnosi porażki, rozsypuje się budżet państwa. Minister Rostowski, jak właśnie jakiś kuglarz, kugluje liczbami nie wiadomo skąd, oderwanymi z sufitu w ramach zapowiedzi kolejnych nowelizacji budżetu. Jeszcze parę miesięcy temu słyszeliśmy, że opozycja jak pijany płot utrzyma się kryzysu i wmawia Polakom, że jest jakiś kryzys i że będzie brak pieniędzy w budżecie. Dzisiaj jest niebezpieczeństwo, że zabraknie pieniędzy na renty i emerytury. To jest powódź, jest w sposób ewidentny wykazane, że ta ekipa nie potrafi korzystać z pieniędzy unijnych. Z 29 miliardów zaplanowanych wydatkowania pieniędzy w 2008 roku okazuje się, że wydano chyba 4 miliardy. Więc no to pokazuje, jakie to są rzeczywiście technokraci, sprawni. Więc co się robi? No kugluje się informacją. Uśmiechnięty pan premier zapowiada, że będą wojska, że autostrady powstaną, że no w ogóle będziemy szczęśliwi.
No reforma domów dziecka, panie pośle, ma polegać na tym, że no myślę, że to jest akurat dobra sprawa, że duże państwowe placówki zastąpią małe, w których nie będzie więcej niż 14 dzieci. Natomiast, co ciekawe, minister finansów nie da na tę reformę pieniędzy, a ciężar finansowy muszą ponieść samorządy.
Ale ojcze, no to właśnie, no ale o czym mówiliśmy na początku, że właśnie to jest to, że rząd ogłosi, pan premier ogłosi, po czym przerzuci odpowiedzialność na samorządy. Kwestia sześciolatków w szkołach, no tak, niech sobie samorządy z tym radzą. Była obiecana podwyżka 10% dla nauczycieli. Będą na to pieniądze, jeżeli nauczyciele dostaną 1%, to i tak będzie trud i to trzeba wpisać jako na plus. Bo ojciec twierdzi słusznie, że to jest dobre inicjatywy. Ja nie twierdzę, że to są złe inicjatywy. Ja bym naprawdę, a szczególnie w kontekście tego kontraktu gazowego i zapowiedzi, że w Stoczni Szczecińskiej, i mówię to jako Szczecinie, będą budowane statki, ja naprawdę, gdyby to się okazało prawdą i gdyby tak było, miałbym powody do radości. To nie jest tak, że politycy opozycji zawsze za wszystko będą rządzący krytykować. Jeżeli będzie za co, na pewno będziemy ich chwalić. Tylko chwalić za zapowiedzi? Już my im po prostu nie wierzymy. Ja jako polityk nie wierzę w kolejne zapowiedzi pana premiera Donalda Tuska. Zapowiedzi dobre. Tylko, że chociażby ta wspomniana kwestia domów dziecka. No to jest największa, powiedziałbym, skandal nawet, tak bym to określił, że dzisiaj w Polsce w 2009 roku funkcjonują jeszcze tak wielkie molochy właśnie jako domy dziecka. Myśmy mieli konkretny plan tworzenia rodzinnych domów dziecka, aby te dzieci już bardzo boleśnie dotknięte i doświadczone, czy to stratą najbliższych, czy nieodpowiedzialnym postępowaniem swoich najbliższych rodziców, które przeżyły olbrzymią traumę, trafiając z domów rodzinnych, nawet jeżeli te domy były no, patologiczne, trafiają do tych molochów, których była sprawa jasna, no, olbrzymim wysiłkiem i ciężką pracą, niejednokrotnie poświęceniem, oddaniem wychowawców. Tym dzieciom próbuje się stworzyć namiastkę domu, ale nawet najbardziej ofiarny i oddany wychowawca nie zastąpi matki czy nie zastąpi ojca, więc dlatego mieliśmy program tworzenia, wspierania rodzinnych domów dziecka. No, pani minister Fedak od tego programu, a szczególnie tutaj pan minister Rostowski, nie znalazł na to pieniędzy i oni od tego projektu odeszli.
Tutaj, panie pośle,
tak
też
samo,
małe...
Jak już teraz zapowiadają, że odejdą, że nie będzie pieniędzy na tworzenie tych nawet zmniejszonych do 14. kontaktu osób.
Małe sprostowanie, nie cztery place zabaw, a cztery oczywiście te tak zwane sukcesy, o których mówił premier Tusk, ale jeszcze jeden temat, o który chciałbym pana zapytać. Dzisiaj jedna z gazet donosi, że rzecznik rządu, minister Paweł Graś, mieszka z rodziną w zabytkowym pałacyku w Zabierzowie pod Krakowem i nie płaci złotówki za wynajem wartej 2 miliony złotych nieruchomości należącej do niemieckiego przedsiębiorcy Paula Roglera. Otóż do niego należy spółka AGMART. Przez 6 lat Graś zasiadał w jej zarządzie. Od niedawna prezesem spółki AGMART jest żona pana ministra Dagmara. No i rzecznik przyznał, że nie płaci czynszu, tylko opiekuje się domem. Gazeta zatytułowała swój artykuł: Rzecznik Tuska jest dozorcą u Niemca. Co pan na to, że rzecznik rządu polskiego nie płaci za wynajem przedsiębiorcy niemieckiemu? Za wynajem domu, w którym mieszka.
Tak, żartobliwie można powiedzieć, że jaki premier, taki rzecznik. No jeżeli premierowi polskiego rządu nie przeszkadza, że zatrudnia jako rzecznika dozorcę niemieckiej posiadłości, no to jego prawo. Natomiast mówiąc poważnie, to no powiem tak, ja nie wiem, czym zajmuje się ta spółka. I dlatego, no, co robi pan rzecznik Graś? No, na pierwszy rzut oka nie wydaje się działaniem niezgodnym z prawem. Tak? No, każdy ma prawo być dozorcą i opiekować się domem, w którym się mieszka. Więc jeżeli
no ale z drugiej strony...
Tuskowi, ale właśnie, chodzi o to jedno ale. Czym ta spółka się zajmuje? Czy tutaj nie ma konfliktu interesów? Ja oczekiwałbym, żeby pan premier Donald Tusk poinformował opinię publiczną, czy to za pośrednictwem samego zainteresowanego pana Grasia, czy osobiście, czy tutaj nie występuje konflikt interesów. Czy rzecznik polskiego rządu, osoba, która do niedawna zajmowała się w kancelarii premiera koordynacją i nadzorem wszystkich służb specjalnych w naszym kraju, no, pełni funkcję dozorcy de facto, bo tak to należy określić, u jakiegoś przedsiębiorcy niemieckiego. No, mnie osobiście to razi. Ja przyjmuję do wiadomości, że jest to niezwykle urokliwe miejsce, atrakcyjne i pan Graś, być może zauroczony tym miejscem, no, zdecydował się na to, żeby funkcję dozorcy pełnić. No, ale na Boga, no jest rzecznikiem rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. No,
no ale może powtórzę, w ramach tej przejrzystości, panie pośle, o której tak wiele się mówi dzisiaj w polityce, choć jej nie widać, tak naprawdę może warto by po prostu płacić czynsz i tyle.
No tak, tylko że gdyby to przyjść na ceny rynkowe, to nie wiem, czy...
To jest około 5000 złotych taki czynsz by wyniósł.
Jeżeli pan rzecznik jest aż tak bardzo zauroczony tym miejscem, no to niech wysłucha z tej swojej pensji rzecznika czy parlamentarzysty te kwoty i niech to zapłaci i niech nie naraża na szwanku tylko nie tyle siebie, no bo to już każdy sobie rzepkę skrobie, ale na szwank autorytet państwa polskiego, no bo ja osobiście odbieram to z olbrzymim zażenowaniem, no, rzecznik polskiego rządu dozorcą u jakiegoś niemieckiego przedsiębiorcy, no. Ręce opadają.
To na tym zakończmy, panie pośle, w takim razie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam również. Naszym gościem był pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości.